Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałego, a z nami jest Filip Grega, instruktor nauki jazdy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry państwu.
Tak sobie teraz rozmawiam z panem i zerkam na kamery, które monitorują wjazd do tunelu. Średnio raz na godzinę zdarzy się kierowca ciężarówki, który jedzie, a potem orientuje się, że źle wjechał i wycofuje. Nie potrafimy jeździć po tunelach?
No najwyraźniej, skoro to takie są dowody na nagraniach, no to tak niestety jest. Wielu kierowców jedzie trochę na pamięć. Niektórzy jadą zgodnie z nawigacją, a przy nowych organizacjach ruchu ta nawigacja musi jednak trochę pofunkcjonować, aby nauczyć się nowych dróg, nowej organizacji i nie wprowadzać w błąd.
Jakie są zasady obowiązujące w tunelu? Dlatego, że po tunelu jeździ się trochę inaczej niż po zwykłych drogach, a to wynika z tego, że no trzeba zachować, wszędzie trzeba zachować ostrożność. Natomiast no w tunelu z racji tego, że w tym obiekcie łatwo może dojść do kolizji, te zasady są trochę inne, bardziej wyśrubowane.
To tak, no to wydawałoby się, że to nie powinno być żadnym zaskoczeniem dla żadnego kierowcy. Kierowca to osoba, która posiada już uprawnienie, jest po kursie, a więc też no, legitymuje się pewnym rozsądkiem, tak byłoby, można by było powiedzieć, ale czy tak jest na pewno, no to już sam pan redaktor przed chwilą z doświadczenia powiedział, że niekoniecznie, a tunel to jest takie miejsce, które jest miejscem no wymagającym szczególnego podejścia do procesu kierowania pojazdem ze względu na pewne ograniczenia związane chociaż z faktem tym, że no nie mamy pobocza zwykle. Ten tunel, no nie można nagle wjechać w krzaki, tylko niestety ewentualna zmiana toru jazdy nagła, nieoczekiwana może się skończyć od razu bardzo tragicznie, czy to dla naszego pojazdu, co za tym idzie oczywiście naszych pasażerów i naszego kierującego, jak i innych uczestników ruchu. Do tego dochodzą no, wszystkie inne zagrożenia wynikające z braku możliwości opuszczenia miejsca wypadku, miejsca zdarzenia, a w każdym razie znacznego ograniczenia możliwości opuszczania. Stąd też kierowcy powinni zachowywać się zgodnie z pewnymi określonymi z góry w ustawie, w ustawie prawo ruchu drogowym, zasadami. Nie jest ich wiele, to zacznijmy, myślę, że warto o nich powiedzieć.
Zacznijmy od pierwszej, to jest odległość od pojazdu, który jedzie przed nami.
No właśnie. Jeśli nasz tunel nie jest tunelem takim stricte w mieście, jak to się mówi, tylko jest poza obszarem zabudowanym, formalnie się to tak nazywa, i jest dłuższy niż 500 metrów, tu znowu, czy on ma 449, czy 498, czy 501, to już nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, żeby to był dość długi tunel. W tym momencie mamy obowiązek utrzymywania odległości od poprzedzającego pojazdu znacznie większej niż normalnie to robimy. Co mówią konkretnie przepisy? Przepis mówi, że jeśli kierujemy pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, czyli krótko mówiąc pojazdem na kategorię B, bo tak należy to rozumieć, to ta odległość od poprzedzającego pojazdu nie może być mniejsza niż 50 metrów. 50 metrów to jest spory odcinek tak naprawdę. To jest takie 10 samochodów co najmniej ustawione za sobą. Taki rząd 10 samochodów plus odległości między nimi to jest mniej więcej 50 metrów. Zatem nie możemy być bliżej do pojazdu, który jest przed nami, niż 50 metrów. Jeśli jest to pojazd inny, większy, no to jest to co najmniej 80 metrów. Ale tu uwaga, zarządca tego tunelu, zarządca drogi, organizator ruchu może wprowadzić jeszcze większe odcinki poprzez znaki na zewnątrz ustawione przed wjazdem i te odległości może wprowadzić znacznie większe.
Czyli im większa odległość, tym bardziej bezpiecznie i nie ryzykuje że najedziemy na pojazd, który jedzie przed nami. Kolejna rzecz to oświetlenie, bo kierowcy pytają, czy należy włączyć, wjeżdżając do tunelu, należy włączyć światła mijania.
No więc tutaj jest pewien problem, bo Polacy mają to do siebie, że lubią zajrzeć do przepisu, niestety czytają je bardzo wybiórczo i to powoduje, że jakaś drobna korekta przepisu, która na przykład zabiera obowiązek włączenia świateł mijania w tunelu, nagle powoduje, że wszyscy myślą, że to już nie trzeba. No nie jest to prawdą. W tunelu nadal obowiązuje obowiązek używania świateł, które są znowu obowiązującym wyposażeniem pojazdów. Światła do jazdy dziennej, których bardzo często używamy, nie są światłami obowiązkowymi, a to oznacza, że nie nadają się do jeżdżenia w tunelu. Przypomnę, że tym bardziej się nie nadają, że w bardzo wielu konfiguracjach te światła świecą się tylko z tyłu, nie świecą się razem ze światłami pozycyjnymi. Kiedyś w ogóle nie mogły, teraz już mogą, natomiast w zależności od producenta, od modelu pojazdu, bywa różnie. Warto, żeby nasz pojazd był oświetlony zarówno z przodu, jak i z tyłu, zatem obowiązkowe światła mijania jak najbardziej. Oczywiście wraz z tymi światłami światła pozycyjne się włączają, zatem pojazd jest oświetlony i z przodu, i z tyłu.
To zdaje się być nie tyle logiczne, co rozsądne i zapewnia więcej bezpieczeństwa. W przypadku tunelu w Świnoujściu spotkamy jeszcze jeden znak, to jest znak, który informuje nas o rozpoczęciu i zakończeniu odcinkowego pomiaru prędkości. Jak w takiej sytuacji się zachować, jeżeli na przykład nie mamy nowoczesnego samochodu, nie jesteśmy wyposażeni w tempomat. Wielu kierowców na przykład wjeżdża do tunelu, patrzy na licznik, ma 55 km na godzinę, a później przed wyjazdem z tunelu zaczyna hamować do 40, żeby się ta prędkość wyrównała.
Bardzo sposób ciekawy bardzo postawił pan redaktor to pytanie, a ja bardzo, bardzo trudno nogą mi zaprzeczę. No nie możemy tak w ogóle rozmawiać. To, że jest odcinkowy pomiar prędkości, w żaden sposób nie wpływa na naszą prędkość, jaką powinniśmy mieć. Jest określone, jakimi prędkościami mamy się poruszać. Jeśli jest to bez znaków, to mamy zasady ogólne. Jeśli jest znak, a przed tunelem najprawdopodobniej taki znak będzie, no to mamy maksymalną dozwoloną prędkość. I nieważne, że mierzona jest nam prędkość średnia, bo to by znaczyło, że możemy sobie pojechać właśnie najpierw, dajmy na to przy 50, zwolnić do 30, a potem jakiś odcinek śmigać 70. No nie, nie na tym to polega. Mamy tą prędkość mieć zawsze nie większą niż dopuszczalna i zostanie ona zmierzona w zależności od tego, jaki sposób jest tam zastosowany. W tym przypadku odcinkowy pomiar i już. No i nie ma konieczności zmniejszania prędkości, żeby się wyrównało, jeśli się jej nie przekroczyło wcześniej.
A wtedy nie dostaniemy mandatu do domu.
No to jest najmniejszy problem, panie redaktorze. Mandat jest najmniejszym problemem. Problemem są skutki przekroczenia prędkości i ewentualnego zdarzenia drogowego.
To prawda. Chciałem jeszcze zapytać, czy są jakieś rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, wjeżdżając do tunelu?
Och, jak najbardziej. Oczywiście w tunelu nie wolno się zatrzymywać, jeśli nie wynika to z warunków i przepisów ruchu drogowego. Czyli jeżeli w tunelu nie zatrzymuje nas jakiś sygnał koloru czerwonego, czy to sygnał ogólny S1, tak zwany sygnalizator, czy też nietypowy dość sygnalizator, rzadko spotykany S4 w kształcie takiego krzyża czerwonego nad pasem ruchu, no to w zasadzie nie ma powodu do zatrzymania się, bo innych rzeczy się w zasadzie nie stosuje. W tunelach. Zatem obowiązuje zakaz zatrzymywania, obowiązuje zakaz zawracania absolutnie oraz cofania. To są trzy podstawowe zakazy w tunelu, które obowiązują. I jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, to jest zatrzymanie się za pojazdem, który przed nami gdzieś tam się zatrzymał. Ta odległość też jest istotna, bo proszę pamiętać, że my podczas jazdy mówiliśmy o co najmniej 50 metrach odległości za pojazdem, który jedzie przed nami, ale w przypadku zatrzymania się ta odległość nie może być mniejsza niż 5 metrów. Ja osobiście jako instruktor techniki jazdy podpowiadam, abyśmy jednak zatrzymywali się dużo większej odległości, szczególnie kiedy jesteśmy tym ostatnim, przedostatnim w tym szeregu pojazdów. Jeśli już za nami się ustawiły inne pojazdy, no to nie ma problemu. Chodzi o to, żeby właśnie, jeżeli ktoś, kto jedzie za nami, no nie zauważy, że stoimy, zagapi się, zamyśli, albo po prostu źle poczuje, na przykład może się tak wydarzyć, a to mu pszczoła wpadnie do ucha, no różne sytuacje się mogą wydarzyć. to jeśli nawet on uderzy w nasz pojazd, no to jednak nie będziemy zgnieceni między nim a pojazdem przed nami, bo ta większa odległość nam zapewni no, możliwość wybrnięcia z tego problemu. Dlatego owszem, minimum 5, ale im więcej, tym lepiej.
Chciałem jeszcze zapytać na koniec naszej rozmowy, dlatego że mamy wakacje, wielu kierowców wsiada za kółko, jedzie w Polskę, jedzie za granicę, może skupmy się tylko na Polsce, bo za granicą różne są te przepisy. Pojazdy w Polsce mogą być wyposażone w wideorejestratory, mało tego, zapis na przykład wykroczenia drogowego może posłużyć jako dowód do nałożenia mandatu na innego kierowcę.
Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja mimo wszystko chciałbym, żebyśmy powiedzieli dwa słowa o tym, co się dzieje za granicą, dlatego że w niektórych nawet bliskich nam krajach tu europejskich niedozwolone jest posiadanie wideorejestratora
nawet
na własny użytek. I warto by było, i tu zapraszam Państwa serdecznie na stronę Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na przykład, a czy na stronę Prawko Plus. Tam znajdziecie Państwo link bezpośrednio do takiej aplikacji, która podpowiada, jakie są obowiązujące przepisy w wielu krajach, tak fajny sposób skondensowany, prosty, dotyczący i ruchu drogowego, i wyposażenia pojazdu, warto tam zajrzeć. Natomiast wracając do procesu dowodowego, tak, jak najbardziej sądy chętnie korzystają z tego rodzaju dowodów, bez względu na to, jaki to jest rodzaj wideorejestratora, dlatego że to sąd zawsze ostatecznie osobiście sam podejmuje decyzję, niezależnie o tym, jaki dowód w sprawie przyjmie, a jakiego nie przyjmie do rozpatrzenia. Dlatego warto na pewno mieć taki wideorejestrator. Oczywiście no, im jego wartość techniczna lepsza, im jego stan, jakość materiału jest lepsza, tym lepiej dla nas w procesie dowodowym. No ale no cóż, jeśli nie mamy rejestratora, no to tak czy tak musimy pamiętać o tym, żeby jeździć rozsądnie.
I tu stawiamy dzisiaj kropkę. Filip Grega, instruktor nauki jazdy, był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Kłaniam się, dziękuję. Wszystkiego bezpiecznego.